The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Minęła godzina 11. Czas na polski program radiowy nadawany ze stacji WWDB na falach 860 podziałki AM. Przed mikrofonem Barbara Inicka, która zaprasza do wysłuchania dzisiejszej audycji. Mamy czwartek, 26 dzień września, 270 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 96 dni. A słońce wzeszło w znak uwagi o 6.53, zajdzie o godzinie 18.00. Dzień dzisiejszy trwa 11 godzin i 57 minut. Imieniny obchodzą Cyprian, Damian, Delfina, Eusebiusz i Justyna. Najlepsze życzenia płyną do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów. Jak na razie pani Aura szykuje nam raczej słodną jesień. Dość niskie temperatury, deszcz, a dziś dość ciepło, 79 stopni, jutro 73, pojutrze 73, w niedzielę 68, a deszczowa pogoda będzie nam towarzyszyć do przyszłego wtorku. Pierwsze przyjaśnienie ma się dopiero pojawić w następną środę. A teraz cytat z Jana Kochanowskiego. Nie mów dnia przed zachodem słońca, bo nie wiesz, co niesie zmrok. Najlepsze owoce rosną na najwyższych drzewach, ale tylko cierpliwy zdobywa je bez szwanku.
Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I ty
Kaśka Sochacka i Szum. A teraz komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce jest stały. W tej chwili wynosi 3,83 zł. Ropa Brent $70.81. WTI $67.50. Tu niewielkie obniżki, ale w stosunku do paru tygodni wstecz notowania ropy są dość niskie. Złoto natomiast idzie w górę, $2705.30 to cena za uncję. A teraz nasze kalendarium. 1466. W Toruniu król Kazimierz Jagiellończyk zawarł pokój z zakonem krzyżackim. 1605. Odbyła się bitwa pod Kirchholmem. Wojska polskie pod wodzą Jana Karola Chodkiewicza rozbiły dwukrotnie liczniejszą armię szwedzką Karola IX. 1815. Car Rosji Aleksander I, cesarz Austrii Franciszek I i król Prus Fryderyk Wilhelm III podpisali w Paryżu układ o świętym przymierzu. 1897. Urodził się Paweł VI, włoski duchowny, papież od 1963 roku, zwolennik ewolucyjnego reformowania Kościoła i odnowy dostosowanej do nowych warunków. W tym zakresie kontynuował prace rozpoczęte przez Jana XXIII. Wprowadził między innymi jerzyki narodowe do całości liturgii mszy świętej i celebrację mszy twarzą do wiernych. 1908. 19 bojowników z PPS, frakcja rewolucyjna, dokonało napadu na pociąg pocztowy na stacji Bezdany koło Wilna, konfiskując ponad 200 tysięcy rubli należących do rosyjskiej kasy rządowej. Akcją kierował bezpośrednio Józef Piłsudski. W roku 1916 nastąpiła dymisja Józefa Piłsudskiego z funkcji komendanta pierwszej brygady. Wywołała ostry sprzeciw w legionach. Dowództwo przejął z polecenia Piłsudskiego pułkownik Edward Rydz Śmigły. 1939. W nocy na 27 września utworzono konspiracyjną organizację wojskową Służba Zwycięstwu Polski, przemianowana w styczniu 1940 na Związek Walki Zbrojnej, a w lutym 1942 na Armię Krajową. 1946. Rada Ministrów pozbawiła obywatelstwa polskiego polskich generałów Władysława Andersa, Antoniego Chruściela, Stanisława Kopańskiego i Stanisława Maczka oraz 70 oficerów. Oficjalnym powodem było stworzenie Polskiego Korpusu Przysposobienia i rozmieszczenia w Anglii. Rok 1950. Decyzją Paktu Północnoatlantyckiego Republika Federalna Niemiec została włączona do systemu obronnego państw zachodnich. 1950. Na Broadwayu miała miejsce premiera The West Side Story. 1973. Przyjęto NRD i RFN do Organizacji Narodów Zjednoczonych. 1984. Wielka Brytania zgodziła się przekazać w 1997 roku Hongkong Chinom. 2001. Zapoczątkowana została polska Wikipedia, wolna encyklopedia internetowa. 2010. W katastrofie polskiego autokaru pod Berlinem zginęło 14 osób, a 29 zostało rannych. 2005. Irlandzka Armia Republikańska IRA zakończyła rozbrojenie. 2022. W wyniku eksplozji zostały zniszczone 3 z 4 nitek rosyjskiego gazociągu północnego, gazociągów Nord Stream 1 i 2 na dnie Bałtyku.
Zapraszamy do reklamy.
Unia Kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczony adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215-423-4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215-423-4824.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Zanim przejdziemy do wiadomości, pilny komunikat. W związku z sytuacją powodziową w Polsce istnieje potrzeba pomocy rodakom w kraju. Potrzebne jest pilne zbudowanie strony internetowej. W Polonii niewątpliwie są eksperci w tej branży, do których zwracamy się, by zaoferowali swoją usługę i wykonali tę stronę nieodpłatnie. Z akcji pomocy 50% funduszy ma być przeznaczonych na powodzian, a drugie na leczenie dzieci w kraju. Dodam, że jest to dość pilna sprawa. Po bliższe informacje proszę dzwonić do Włodka 215 806 28 74. Pomóżmy naszym rodakom. Jeszcze raz numer telefonu 215 806 28 74. A teraz głos przekazujemy Michałowi Szczerbie.
Tatrzański Park Narodowy wstrzymał sprzedaż biletów wstępu na teren parku. W Tatrach wieje huraganowy wiatr. Władze parku ostrzegają, że podmuchy mogą łamać gałęzie i drzewa oraz zagrażać bezpieczeństwu turystów. Przy tej prędkości wiatru nie ma bezpiecznych miejsc w Tatrach, mówi ratownik TOPR-u Kamil Suder.
Mamy bardzo silny wiatr. W tej chwili porwy wiatru na Kasprowym Wierchu dochodziły już do 140 km na godzinę i ten wiatr może się dalej nasilać. No w tych warunkach zdecydowanie lepiej zostać w mieście i zrezygnować z wycieczek górskich. W wyższych partiach poruszanie się będzie w zasadzie graniczyło z niemożliwością. Na dole w lasach no musimy liczyć się z tym, że istnieje bardzo duże ryzyko, że będą łamane drzewa, gałęzie. Niestety możemy stać się ofiarami uderzeń takimi przedmiotami.
Z powodu silnego wiatru od rana nie kursuje kolej linowa na Kasprowe Wierchy i transport konny do Morskiego Oka. Stan alarmowy na Odrze jest od kilkunastu godzin przekroczony w całym województwie lubuskim. Na ostatnim wodowskazie w Kostrzynie poziom Odry wzrósł w ciągu doby o 40 cm, co najbardziej odczuwają mieszkańcy dzielnicy Szumiłowo.
Jesteśmy przygotowani oczywiście. Auta stoją na zewnątrz, trzeba będzie gdzieś się trochę dalej przeprowadzić, jeżeli ta woda podejdzie tutaj. Przygotowani jesteśmy dużo lepiej niż wtedy. Z tyłu mamy wał zbudowany, sami się przygotowaliśmy. Ale myślę, że nie będzie tak źle. Wtedy w ubiegłą powódź ja na podwórku nie miałam wody. No i myślę, że teraz może trochę więcej wpłynie. dzisiaj do wieczora to dojdzie nam tutaj do płotów. Może dojdzie do płotów. W nocy może być już gdzieś na podwórkach trochę tej wody. Ale jakoś nie boję się tak bardzo.
Dziś po południu Sejm będzie pracować nad rządowym projektem ustawy dotyczącej powodzi. W Połczynie-Zdroju rozpoczyna się pierwsza w województwie zachodniopomorskim zielona szkoła dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią. Do Połczyna przyjechali uczniowie z Wlenia na Dolnym Śląsku. Dzieci przez 2 tygodnie będą uczyć się i odpoczywać, powiedziała Renata Radziusz z Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju.
Przyjechało 46 uczniów i 6 nauczycieli. Dziś mamy pierwsze spotkanie takie organizacyjne. Będziemy rozmawiać o tym, co chciałyby robić, co możemy zaproponować i jak ułożyć te 2 tygodnie pobytu dzieci w naszym mieście.
Zielone szkoły trwają także na Pomorzu. Pierwszy turnus dzieci z terenów powodziowych wypoczywa i uczy się w Sopocie. Wojsko będzie angażowało się w odbudowę dróg zniszczonych w trakcie działań związanych z ochroną granic w województwie podlaskim. Tak mówił w Supraślu minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz, który wziął udział w odprawie z żołnierzami pełniącymi służbę w ramach operacji Bezpieczne Podlasie. Szef MON-u tłumaczył, że drogi zostały zniszczone ciężkim sprzętem, którego wojsko używa do obrony granic.
Wojsko będzie się angażować w tą naprawę dróg, tą możliwość powrotu do stanu najlepszego, jaki jest możliwy. Oczywiście proszę też o wyrozumiałość. Nie jeździmy tutaj ciężkim sprzętem, dlatego że wojsko nie ma innych zadań. Ma naprawdę wiele obowiązków, wiele zadań. Ale często to jest jedyna szansa dla zabezpieczenia granicy, zabezpieczenia naszych mieszkańców, tych wiosek przygranicznych, tych miejscowości przygranicznych, no i całej ojczyzny.
Od 1 sierpnia trwa operacja o kryptonimie Bezpieczne Podlasie, która jest kontynuacją pomocy Wojska dla Straży Granicznej. Orlen przegrał z Komisją Europejską przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie dotyczącej Gazpromu. Sędziowie oddalili skargę polskiej spółki na ugodę, którą Bruksela zawarła z rosyjskim koncernem, dzięki czemu uniknął on wysokich kar finansowych.
W 2015 roku Komisja zarzuciła Gazpromowi monopolistyczne praktyki, nadużywanie pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej i zawyżanie cen wedle własnego uznania. Ale 3 lata później poszła na ugodę z Gazpromem, bo ten zobowiązał się do zmiany postępowania. To spotkało się z krytyką części krajów, w tym Polski oraz spółek energetycznych. Wskazywano na szkody firm środkowoeuropejskich, a także podkreślano, że Gazprom nie zmienił całkowicie modelu postępowania. Ugodę zaskarżyło polskie górnictwo naftowe i gazownictwo. W lutym 2022 roku ta skarga została oddalona przez unijny sąd. Uznał on, że decyzja komisji nie była obarczona błędami proceduralnymi i merytorycznymi. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości i spór z Brukselą kontynuował Orlen po przejęciu PGNiG-u. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Huragan Helena, który dotrze na Florydę, może być huraganem 4. kategorii w 5-stopniowej skali. Z tego powodu fala sztormowa w Zatoce Meksykańskiej może sięgnąć 6 metrów, informuje Narodowe Centrum Huraganów. Żywioł w północno-zachodniej części Florydy spodziewany jest w ciągu najbliższych godzin.
Helena bardzo szybko przekształciła się w huragan w środę i będzie nadal nabierać siły na rekordowo ciepłych wodach Zatoki Meksykańskiej. Prędkość wiatru przekroczy 200 km na godzinę. Siła ta przed dotarciem do lądu może się jeszcze zwiększyć. Tysiące mieszkańców od hrabstwa Sarasota na zachodnim wybrzeżu i dalej na północ Florydy zostało zmuszonych do ewakuacji. Służby ostrzegają także przed tornadami. Nasza społeczność pozostaje na drodze katastroficznego huraganu. Z tego powodu najprawdopodobniej doświadczymy zniszczeń, jakie nigdy wcześniej nie wystąpiły w tym regionie. Informuje John Daly, burmistrz stolicy Florydy miasta Tallahassee. Stan wyjątkowy został wprowadzony również w Georgii i Karolinie Północnej. Linie lotnicze od 12 godzin informują o odwołaniu rejsów z części Florydy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry pozwala na wezwanie go przed Komisję Śledczą do spraw Pegasusa, mówi przewodnicząca Sejmowej Komisji Magdalena Sroka. Jak dodaje, były minister sprawiedliwości jest kluczowym świadkiem w sprawie, dlatego powinien stawić się na przesłuchaniu. Magdalena Sroka podkreśliła na antenie polskiego programu Trzeciego Polskiego Radia, że zgodnie z opinią biegłego sądowego Zbigniew Ziobro może zeznawać w trybie szczególnym w sesjach 2-godzinnych z przerwami. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa bada legalność i celowość czynności, które były podejmowane z wykorzystaniem tego oprogramowania. Sprzedawcy przeciw wyższym karom za marnowanie żywności, tak pisze dziennik Gazeta Prawna, opłaty za każdy kilogram wyrzuconego jedzenia dla właścicieli sklepów mają zostać podniesione z 10 do 50 groszy. Branża wskazuje, że za 60% wyrzucanych produktów spożywczych odpowiadają konsumenci, kolejne 30% przypada na producentów rolnych i przetwórców, a handel odpowiada za mniej niż 7% zmarnowanej żywności. Rosjanie atakowali w nocy terytoria w głębi Ukrainy. Drony Shahid skierowali na ukraińską stolicę i zachodnie obwody kraju. Uszkodzili m.in. obiekty infrastruktury. Nie ma informacji o ofiarach.
W kierunku Kijowa zmierzało 15 rosyjskich dalekosiężnych bezzałogowców. Władze miasta poinformowały, że udało się strącić 10 z nich. W centrum ukraińskiej stolicy uszkodzonych zostało 20 samochodów i nieznacznie ucierpiało kilka budynków. W nocy wybuchy słychać też było w Iwano-Frankiwsku na zachodzie Ukrainy. Tam także obrona przeciwlotnicza odpierała atak dronów. W wyniku uderzenia szachidów bądź ich odłamków wybuchł pożar w obiekcie infrastruktury energetycznej. W części miasta nie ma prądu. Rosjanie codziennie wypuszczają na Ukrainę drony Shahid. Początkowo importowali je z Iranu. Obecnie sami produkują te bezzałogowce. Szacuje się, że mogą wytwarzać około 500 takich maszyn miesięcznie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
A teraz dalsza część informacji. Papież Franciszek przybył w czwartek rano do Luksemburga. Podczas lotu z Rzymu nie przeszedł, jak ma w zwyczaju, przez korytarz samolotu, by osobiście przywitać się z przedstawicielami mediów. Nie dam rady, wyjaśnił. 87-letni Franciszek wydał się nieco zmęczony, gdy po starcie stanął przed dziennikarzami. Dziękuję, że mi towarzyszycie, dziękuję za waszą pracę. Nie dam rady przejść, powiedział. Potem pozdrowił wszystkich na odległość i wrócił na swoje miejsce. Dyrektor Biura Prasowego Watykanu, Matteo Bruni, poinformował dziennikarzy na pokładzie, że to nie pierwszy raz, kiedy papież nie mógł osobiście przywitać się z mediami. Zwrócił też uwagę, że lot do Luksemburga był krótki. Mimo to sytuacja wywołała pewne obawy wśród dziennikarzy. Zwłaszcza, że podczas jeszcze krótszego lotu do Marsylii rok wcześniej papież znalazł czas, by się z nimi przywitać. Warto również wspomnieć, że w poniedziałek Franciszek odwołał zaplanowaną audiencję z powodu lekkiego stanu grypowego. Szef słowackiej dyplomacji zaskoczył swego rosyjskiego odpowiednika. Obaj panowie spotkali się w Nowym Jorku i podczas rozmowy Juraj Mlanar powiedział Siergiejowi Ławrowowi, że Rosja naruszyła prawo międzynarodowe, dokonując inwazji na Ukrainę. Słowacki resort spraw zagranicznych poinformował w czwartek o spotkaniu w Nowym Jorku szefów dyplomacji Słowacji i Rosji. Ministerstwo podkreśliło, że do rozmów miało dojść z inicjatywy strony rosyjskiej. Bratysława przekazała, że ministrowie rozmawiali przede wszystkim o słowackich interesach dotyczących bezpieczeństwa energetycznego. Dotyczy to paliwa jądrowego, dostępnej ropy i gazu. W interesie Słowacji jest zachowanie istniejących korytarzy ich tranzytu, mimo że pracujemy nad dywersyfikacją, stwierdził Juraj Mlanar. Szef słowackiego MSZ-u powtórzył Siergiejowi Ławrowowi konsekwentny pogląd jego kraju na wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, podkreślając naruszenie prawa międzynarodowego przez Kreml i konieczność znalezienia pokojowego rozwiązania. Rozmawialiśmy o różnych inicjatywach pokojowych. Jest to jedyny sposób na osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju, który powinien być również gwarantowany przez inne mocarstwa, podkreślił Mlanar. Zamiast eskalacji musimy powrócić do dialogu i rozwiązań dyplomatycznych opartych na zasadach Karty Narodów Zjednoczonych, które są jedynym sposobem na zakończenie przemocy i cierpienia ludności cywilnej po obu stronach, dodał. Część słowackich mediów podkreśla, że w kuluarach sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku Ławrow spotkał się obok Mlanara tylko z jednym przedstawicielem kraju Unii Europejskiej, ministrem spraw zagranicznych Węgier. Trójka dzieci Zygmunta Solorza wysłała ostrzeżenie do menedżerów czterech najważniejszych spółek biznesmena, pisze Gazeta Wyborcza. Uważają oni, że dobro tych spółek jest zagrożone przez osoby, które chcą przejąć kontrolę nad biznesem. Chodzi m.in. o Polsat i firmy strategiczne dla państwa, dodaje. Scenariusz niczym serialowej sukcesji. Jak czytamy w czwartkowym wydaniu Gazety Wyborczej 23 września około godziny 13, kilkadziesiąt osób z kadry zarządzającej w czterech spółkach Zygmunta Solorza, Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Polkometel, Netia, otrzymało dokumenty podpisane przez trójkę jego dzieci, Tobiasza Solorza, Piotra Żaka i Aleksandrę Żak. Dokument ma klauzulę plus poufne plus i formę jednostronicowego skanu oryginalnego z podpisem dzieci biznesmena, czytamy. Na wstępie synowie i córki informują, że od dłuższego czasu z ich ojcem jest utrudniony kontakt z powodu choroby. Obecnie nie mają pewności, gdzie Zygmunt Solarz przebywa. Są tym poważnie zaniepokojeni, cytuję gazeta. W kolejnych akapitach, jak czytamy w Gazecie Wyborczej, dzieci Solarza uczulają kadrę menedżerską, by ostrożnie przyjmowała polecenia wydawane przez osoby, których niedawno nabyte uprawnienia w tym zakresie mogą budzić wątpliwości, oraz by powstrzymywali się od podpisywania dokumentów, których legalności nie mogą być pewni, podano. W szczególności zalecają ostrożność przy decyzjach dotyczących podmiotu o nazwie TD Foundation z Liechtensteinu. To największy obecnie akcjonariusz m.in. na cyfrowym Polsacie, ale i innych spółkach Solarza. Posiada 60-70% ich akcji. Fundację założył sam Solarz i to on jest jej właścicielem, informuje Gazeta Wyborcza. Notowania cyfrowego Polsatu na giełdzie były najsłabszymi w portalu WIG20 w pierwszej godzinie czwartkowej sesji. Kurs stracił w okolicach 5% do 13 135 zł za aukcję. Mail jest de facto ostrzeżeniem przed próbą przejęcia biznesu Solarza przez osoby, według jego dzieci, nieuprawnionych, które mogą temu biznesowi zaszkodzić i uwikłać go politycznie, pisze Gazeta Wyborcza. Według gazety dzieci Solarza są w ostrym sporze z Justyną Kulką, obecną partnerką, a od marca żoną Solarza. Ze źródeł Wyborczej wynika, że Solarz przebywa obecnie we Włoszech, a kontakt z nim w pełni kontroluje jego żona. Zygmunt Solarz-Żak jest właścicielem bezpośrednio lub pośrednio takich firm jak Grupa Polsat Plus, Polsat Bax, Polkomet, Netia Telewizja, Polsat, Grupa Kapitałowa ZN PAK, Port Praski, Elektrim Plus Bank, Premium Mobilne i tak dalej. Posiada też udziały w ATM Group oraz Asseco Poland. W rankingu najbogatszych Polaków tygodnika Wprost Zygmunt Solarz był w 2023 roku na 6 miejscu z majątkiem wycenianym na 8,5 miliarda złotych.
Słodka blondynko, utoniesz w białym szkle. W lustrze dywanie, ogrodzie, w rzece łez. Świat się zawalił tej nocy. Gdzie się podziały twe oczy? Nie, już nie jesteś Alicją. Tanio kupił ktoś twój sen. Wierność słów i wierność łez. Słodka blondynko, utoniesz w białym szkle. Złota Toyota, Beethoven, pełny sejf. Wszystko jak z dobrej reklamy. Banał uderza o ściany. Nie, już nie jesteś Alicją.
26 września, wtorek. Mokotów jest nadal celem nieustannych, zmasowanych ataków nieprzyjaciela. Po całodziennych krwawych walkach Niemcy spychają obrońców Mokotowa na niewielki obszar ograniczony ulicami Różaną, Kazimierzowską, Ursynowską i Puławską. Zgodnie z rozkazem podpułkownika Józefa Rokickiego Karola, rano rozpoczyna się ewakuacja kanałami oddziałów powstańczych z Mokotowa do Śródmieścia. Droga okazała się gehenną, mówi Grzegorz Hanula z Muzeum Powstania Warszawskiego.
Droga, jaką mają do przebycia, z pozoru niedługa i łatwa, ponieważ to z jednej dzielnicy do drugiej to jest zaledwie kilka kilometrów, okazuje się dla nich szczytem możliwości ludzkich. Podczas drogi przemieszczają się w ciasnych kanałach, które są pełne nie tylko nieczystości i tego, co zazwyczaj się w kanałach znajduje, ale też znajdują się tam ciała ich kolegów, znajdują się tam szczury uciekające z miasta oraz dodatkowe utrudnienia zapewniane przez Niemców w postaci zasypywania włazów gruzem, wrzucania granatów oraz wpuszczania chemikaliów.
W trakcie przeprawy ludzie dusili się i ślepli od chemikaliów. Część osób w popłochu zawracała, wpadając w ręce Niemców. Do Śródmieścia w stanie krańcowego wyczerpania dotarło zaledwie około 800 osób. Wśród tych, którym się udało, był generał Zbigniew Ścibor-Rylski, pseudonim Motyl.
Ja przechodziłem 5 razy kanałami. No a z Mokotowa już na Śródmieście to były rzeczywiście dantejskie sceny się działy. Myśmy tam po trupach przechodzili, bo ta ludność cywilna uciekała, nie znała, ginęła w tych kanałach. Dostawali jakiś zupełnie ataków furii, umierali, a my musieliśmy przejść. Były straszne warunki. Dużo kolegów psychicznie zostało bardzo nadwyrężonych, także nie wszyscy mogli to wytrzymać.
Mimo krytycznej sytuacji generał Antoni Chruściel-Monter kieruje do podpułkownika Karola depeszę nakazującą dalszą obronę Mokotowa. Jego rozkazy jednak nie doszły na czas. Pułkownik Karol wraz ze sztabem 10. Dywizji Piechoty przechodzi kanałami do Śródmieścia. Niemcy bestialsko mordują tych, którzy pozostali na gruzach Mokotowa. W budynku przy Alei Niepodległości 117/119 wraz z rannymi zostaje rozstrzelana plutonowa Ewa Matuszewska-Mewa, kierowniczka sanitariatu i zastępczyni lekarza kompanii batalionu Orza pułku Baszta. Pośmiertnie została odznaczona orderem Virtuti Militari 5. klasy.
Była to kronika Powstania Warszawskiego, a teraz zapraszam Państwa na króciutki rozdział powieści Miłość i Wojna.
Generał Robert Lee zniknął, zaginął w kraju wroga. Richmond, rząd, naród, wszyscy wstrzymywali oddech, oczekując dobrych wieści. Ori powiedział żonie, że z zachodu nie było żadnych informacji. Rosencrans przemieszczał się w Tennessee, a ręka Granta z każdą godziną zaciskała się coraz ciaśniej wokół Vicksburga. Praca Oriego sprowadzała się do odbywania zebrań, sporządzania raportów i sprzeczek z Winderem i jego ludźmi w związku ze wzrastającą liczbą zgonów wśród jeńców wojennych. Wieczorami on i Madeleine czytali na głos. Od czasu do czasu rozmawiali ze smutkiem o tym, dlaczego dotąd nie mają dziecka. Być może Justin nie mylił się, oskarżając mnie, powiedziała pewnego razu. Czytali listy od Filemona Mika, które przychodziły rzadko i nieregularnie i odpowiadali na nie. Pewnego dnia przyjechała z wizytą Augusta Barclay. Ucieszyli się z jej towarzystwa i odkryli, jak bardzo zależy jej na kuzynie Oriego, Charlesie. Powiedziała, że odbyła długą podróż do stolicy, żeby kupić muślin na suknię, lecz tak naprawdę chciała się dowiedzieć czegoś o jego losie. Od 2 miesięcy nie dostała od niego listu i obawiała się, że został ranny, a może nawet zginął w bitwie pod Brandy Station. Ori zapewnił ją, że czyta listy ofiar i dotąd nie znalazł na żadnej nazwiska majora Charlesa Maina. Gaz nie miała pojęcia, że został awansowany. Ucieszyła ją ta wiadomość, ale w jej głosie nie było entuzjazmu. Przyjęła zaproszenie na kolację. W czasie posiłku zastanawiali się, gdzie może być Charles. Ori wiedział, że kawaleria Hamptona wyruszyła do Pensylwanii z armią Lee, lecz nie znał żadnych szczegółów. Pożegnali się o 10:00. Gaz zamierzała wracać nocą na farmę pustymi drogami w towarzystwie młodszego z wyzwoleńców, Bowza. Tuż przed wyjściem jeszcze raz podziękowała Maynom za udzielenie jej schronienia w czasie walk w Chancellorsville i powiedziała, że chciałaby odwdzięczyć się za gościnę. Ona i Madeleine, które wyraźnie się polubiły, objęły się mocno. Coś jest nie w porządku między nią a Charlesem, choć nie jestem pewna co, powiedziała Madeleine, gdy zostali sami. Ori zgodził się z żoną. Podobnie jak ona dostrzegł smutek w oczach Gaz. Także z Cooperem działo się coś niedobrego. Od czasu do czasu Ori widywał go w pobliżu Capitol Square. Brat stał się oschły, nieskory do rozmów, a zaproszenia na kolację zbywał kurtuazyjnym. Jestem teraz zbyt zajęty. Stał się dziwnie obcy, zwierzył się Ori żonie. I nie wygląda zdrowo. Wiedział, że w lokalu Buchampa, w którym podawano ostrygi przy Main Street, od kilku miesięcy działa nielegalna skrzynka pocztowa służąca do wysyłania korespondencji na północ. Po Pod koniec czerwca napisał długi list do George'a Hazarda i wysłał go na adres w Lehigh Station. Pytał w nim, jak się miewa Constance, a także Billy i Brett. Informował o swoim ślubie z Madeleine i wspominał o służbie Charlesa w oddziale zwiadowców Hamptona. Opisał także z więźle, choć nie bez goryczy, swoją pracę dla Sedona i ustawiczne konflikty z Winderem i strażą więzienną. W pewien parny wieczór, włożywszy jedyne cywilne ubranie, które przywiózł z Mount Royal, Ori niepewnym krokiem wszedł do lokalu Buchampa i wręczył barmanowi zapieczętowaną woskiem kopertę oraz stanowczo zawyżoną opłatę w wysokości 40 konfederackich dolarów. Nie miał żadnej pewności, że list dotrze gdzieś dalej niż do najbliższego kosza na śmieci. Tęsknił jednak za przyjacielem i już samo to, że przeniósł to na papier, sprawiło, że poczuł się lepiej. Czerwcowy upał się przedłużał. Przedłużało się również czekanie. Martwię się, powiedziała Ashton tego wieczoru, kiedy Ori wysłał list do George'a. Czym? Zapytał Powell. Rozebrany do kalesonów czytał akt notarialny. Jego spółka nabyła małą farmę leżącą nad rzeką James na południe od Richmond, w pobliżu góry Wilton's Bluff. Powell nie wyjaśnił, dlaczego tak mu zależało na kupieniu tej farmy. Ashton wiedziała jednak, że miało to coś wspólnego z planem wyeliminowania prezydenta Davisa. Czym? Prychnęła zirytowana brakiem zainteresowania Powella. Moim mężem! Wyczuł w jej głosie urazę i odsunął papiery na bok. Codziennie rano pyta mnie, jakie mam plany na ten dzień, ciągnęła. Kiedy robiłam zakupy w mieście, miałam dziwne uczucie, że jestem obserwowana, a potem z holu domu handlowego Mayers i Janki spostrzegłam Jamesa po drugiej stronie ulicy przyczajonego za beczkowozem. Starał się nie zwracać na siebie uwagi. Gorący wiatr powiał z ogrodu, przewracając rozłożone kartki. Gdzieś w oddali błysnęło. Powell położył na kartkach pistolet Sharpsa zamiast przycisku. Zabębnił palcami po rękojeści broni. Pytał cię potem o coś? Ashton pokręciła głową. Gdy wychodziłam, jeszcze nie wrócił z pracy. Jak myślisz? Wie coś? Podejrzewa. Nie chcę tego, Lamar, ale czuję, że muszę ci to powiedzieć. Byłoby lepiej, gdybyśmy na jakiś czas przestali się spotykać. Oczy Powella zrobiły się lodowate. Chcesz powiedzieć, że cię znudziłem? Czy tak, kochanie? Podbiegła, stanęła za oparciem jego krzesła i położyła ręce na jego twardej klatce piersiowej. O mój Boże, nie. Najdroższy nie, ale z punktu widzenia Jamesa sprawy wyglądają źle. Jest zaniepokojony. Jeśli nie będziesz ostrożny, może cię zaskoczyć którejś nocy i zrobić ci krzywdę. Jej dłoń zaczęła zsuwać się w dół po brzuchu Powella. Nawierała na krzesło, przyciskając piersi do jego głowy. Zabiłoby mnie to, gdybym miała być odpowiedzialna za coś takiego. Mrucząc, skierował jej rękę jeszcze niżej. No, może masz rację. Przez chwilę pozwolił jej na pieszczoty, po czym gwałtownie odepchnął jej dłoń i wskazał głową drugie krzesło. Moje bezpieczeństwo najmniej mnie obchodzi, oświadczył, gdy posłusznie usiadła. Ale pracuję nad czymś niesłychanie ważnym i nie chciałbym, by wszystko zniweczył jakiś bezsensowny akt przemocy, możliwy do uniknięcia. Prawdę mówiąc, twój mąż mnie martwi. Zetknął czubki palców obu dłoni przed czołem i spojrzał przez powstały w ten sposób łuk. W zeszłym tygodniu wpadłem na pewien pomysł, jak uzyskać pewność, że nam nie zagrozi. Rozmyślałem nad tym i jestem przekonany, że to dobry sposób.
Co zamierzasz zrobić? Zwolnić go i wysłać do domu?
Powell zignorował sarkazm w jej głosie. Proponuję zwerbować go do naszej grupy.
Zwerbować go? Aż ją poderwało. Przecież to najbardziej idiotyczny, nie mówiąc już o tym, że niebezpieczny.
Zamknij się i daj mi skończyć. Rzucił zimno.
Nie otworzyła już ust i wystraszona osunęła się na krzesło.
Oczywiście na pierwszy rzut oka pomysł może wydawać się taki, jak mówisz. Idiotyczny i niebezpieczny. Ale pomyśl chwilę, a znajdziesz logiczne i przekonujące argumenty przemawiające za tym rozwiązaniem.
Daruj, ale naprawdę ich nie dostrzegam. Zaprotestowała, choć już nie tak stanowczo.
W każdym tego typu przedsięwzięciu potrzebna jest pewna liczba, no, nazwijmy ich żołnierzami. Ludzi przeznaczonych do wykonywania najniebezpieczniejszych elementów planu. W naszym przypadku muszą być więcej niż tylko godni zaufania. Muszą zdecydowanie występować przeciwko temu bełkotowi o wolności dla czarnuchów, bo tylko ten rodzaj entuzjazmu rodzi absolutną lojalność. Nasi żołnierze muszą nienawidzić Davisa, kliki jego popleczników z West Point i żydowskich biurokratów. No i muszą popierać naszą nową konfederację. Pomijając to, że twój mąż nic jeszcze o niej nie wie, uważam, że spełnia wszystkie warunki.
No, jeżeli tak to widzisz... Powell uśmiechnął się szelmowsko.
Ostatecznie, czy nie byłoby znacznie lepiej mieć go pod ręką, na widoku,
niż pozwolić mu działać samotnie, co właśnie robi. Światło gazowej lampy rzuciło cień na jej ciało, gdy poruszył ręką i pogładził opuszkami palców pukieli i włosów. Jeśli twój mąż będzie zaangażowany w plan, znacznie łatwiej będzie się nam spotykać. Nie sądzę, żeby był dość bystry, by doszukiwać się w tym jakiejś intrygi. Zgadzam się, tym bardziej teraz, kiedy jest w takim okropnym stanie w związku z porażkami prezydenta. Więc sama widzisz, że nie jest to tak idiotyczny pomysł. Nawinął sobie pasmo jej ciemnych włosów na palec wskazujący, po czym delikatnie nim poruszył. Przypuśćmy jednak, że mimo naszej przezorności dowie się o nas. Będzie urażony, a przez to stanie się niegodny zaufania. Puścił jej włosy i położył rękę na pistolecie. Wtedy, cóż, trzeba będzie sobie z tym poradzić. Spojrzenie Ashton ześlizgnęło się z twarzy Powera na błyszczący pistolet leżący na akcie notarialnym i powróciło na jego twarz. Przestraszona, uradowana i nagle podniecona, zarzuciła mu ręce na szyję i pocałowała go. Och, mój najdroższy Lamar, szepnęła. Jakiś ty mądry.
A więc nie masz nic przeciwko mojemu planowi?
Nie.
Nie masz wątpliwości co do żadnej jego części?
Na papierach połyskiwał Sharps, służący jako przycisk. Nie, nie. Wszystko, co zamierzasz, jest wspaniałe, dopóki jesteśmy razem. Na zawsze. Naparła na niego całym ciałem i poczuła go.
Był wielki i twardy. Wiedziała, że dotyka czegoś więcej niż jego ciała. Dotykała siły, ambicji i władzy, którą będzie z nim dzielić. Na zawsze. Podniósł ją, jakby ważyła nie więcej niż dziecko. Ale tylko pod warunkiem, że oboje uznamy szanownego Jamesa Huntuna za osobę możliwą do usunięcia.
Odpowiedziała mu długim pocałunkiem.
Teraz szybciutko głos oddajemy amerykańskiej Częstochowie, jak każdego czwartku. Żegnam Państwa do jutra i dziękuję za uwagę.
Drodzy radiosłuchacze, głosu z amerykańskiej Częstochowy, witamy bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Cieszymy się, że jesteście co tydzień z nami w studio radia głosu z amerykańskiej Częstochowy. We wrześniu odbywały się rekolekcje w naszym sanktuarium Maria wzorem modlitwy przez krzyż ku zmartwychwstaniu. Uczestnikami tej rekolekcji były różne osoby z różnych wspólnot, ale przede wszystkim Jasnogórska Wspólnota Wdów i Wdowców, Grupa Pocieszenie, które także świętowała swój 7. rok jubileuszu obecności tutaj w sanktuarium przez rekolekcję 7 lat temu. Została ta wspólnota zawiązana. Także uczestniczyli osoby z pierwszych sobót miesiąca, które nazywają się rycerki, rycerze Maryi, ale także osoby, które są jeszcze nie włączone w żadną wspólnotę, są w wspólnocie Kościoła, ale także już powoli włączą się w nasze inne wspólnoty. Maryja przewodziła nam tym rekolekcjom. Dziękujemy wszystkim za obecność, za wspaniałą pogodę, za wspaniały czas, który Pan Bóg dał nam tutaj poprzez ten czas weekendu w amerykańskiej Częstochowie.
Szczęść Boże radiosłuchaczom. Kolejny błogosławiony czas łaski, rekolekcje. A tak naprawdę to błogosławione 7 lat powstania naszej wspólnoty. Odczuwam ogromną wdzięczność do Pana Boga za wszystkie te lata. Ja osobiście brałam udział w pierwszych rekolekcjach dla wdów i wdowców Pocieszenie i od tego czasu, od 7 lat należę tutaj do tej wspólnoty. Cieszymy się bardzo, że na obecnych rekolekcjach w tym roku dołączyły do nas osoby z innych wspólnot. Dołączyły też nowe osoby, nowe wdowy i wdowce, które przybyły z różnych stanów. Ogromna radość to jest dla nas poznania ich tutaj i mam nadzieję, że ten czas był, że czuły się od początku dobrze w naszej wspólnocie i życzę dla nich wiele łask, mamy nadzieję, że będą dołączać i zostaną w naszej wspólnocie. I wszystkim słuchającym, którzy, jeżeli jesteś wdową czy wdowcem, czy znasz kogoś, kto jest takiego stanu, to zachęcamy, zapraszamy, żeby przynajmniej raz przyjechały na nasze spotkania, które się odbywają każdą drugą sobotę miesiąca do naszej tutaj wspólnoty w amerykańskiej Częstochowie. Oczekujemy na was i do zobaczenia w amerykańskiej Częstochowie. Bóg zapłać.
Kto mówił?
Alina z New Jersey.
Bardzo dziękujemy za obecność. Także tutaj wspominała, że osoby z różnych stanów, tutaj między innymi także z Tennessee, która przyjechała do nas uczestniczka, która wcześniej uczestniczyła w naszych spotkaniach, przeprowadziła się do innego stanu.
Szczęść Boże. Mieszkam w Tennessee od bardzo wielu lat. We wspólnocie jest to mój trzeci rok uczestnictwa we wspólnocie. Drugie rekolekcje, bardzo, bardzo pomocne w życiu.
I doświadczenie tych rekolekcji, tych tematów, jak one trafiają do twojego serca?
Bardzo głęboko. Trafiają bardzo głęboko i myślę, że będą owocować wspaniałe doświadczenie wczorajszej wieczornej drogi krzyżowej, adoracji nocnej. Mam nadzieję, że pomogą w dalszej wędrówce. Bóg zapłać.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Także jest tutaj z nami uczestniczka z Filadelfii. Zapraszamy kilka słów właśnie o doświadczeniu tych rekolekcji.
Szczęść Boże, nazywam się Elżbieta, jestem z Filadelfii, jestem w naszej wspólnocie od samego początku. Rekolekcje, jak zresztą coroczne, są bardzo udane. Każdy przeżywa to. Przed chwilą żeśmy właśnie mieli wspomnienia, każdy podsumowywał wiele pozytywnych rzeczy, wiele ważnych słów, wiele przeżyć dzięki ojcu Bartłomiejowi, który nas wprowadził właśnie w tę atmosferę z Matką Bożą wspólnej współpracy takiej duchowej. Także polecam i zapraszam do wspólnoty. Dziękuję bardzo.
Zapraszamy, dziękujemy, pozdrawiamy tutaj z Filadelfii. Ci, którzy są z Filadelfii, zapraszamy do włączenia się w naszą wspólnotę. Pocieszenie. Są też nowe osoby, które od kilku miesięcy są z nami. Doświadczenie tej wspólnoty, tych rekolekcji.
Mam na imię Elżbieta. Więc jestem w tej wspólnocie dzięki ojcu Bartłomieniowi. Zostałam przyjęta z ogromną miłością, z ciepłem i że oni mnie obejmieli mnie swoimi ramionami. Przyszłam na te. Moim marzeniem było, żeby przyjść na rekolekcję gdzieś tutaj w Ameryce, więc znalazłam się tutaj i przyniosły one owoc obfity. Myślę, że i dalej, bo ojciec Bartłomień pokazał nam, w czym mamy naśladować naszą matkę, jakie ona ma cechy. I żeby zobaczyć te cechy w nas, czy możemy je rozwinąć i czy możemy nimi żyć. Jeżeli chcecie kiedyś przyjść na rekolekcję, zapraszam. One dają moc i siłę i chęć i walkę z naszymi watami i słabościami. Zapraszam.
Bardzo dziękujemy nowej uczestniczce i zapraszamy innych. Także z innych wspólnot uczestniczył z nami tutaj Grzegorz z wspólnoty.
Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Moje imię Grzegorz, jestem z New Jersey. To były moje pierwsze rekolekcje. Dołączyliśmy tutaj, ja jestem ze wspólnoty rycerzy, niewolników Maryi. Dołączyliśmy do tej wspólnoty wdów i wdowców Pocieszenie i chciałem powiedzieć może kilka rzeczy, a zdecydowanie jest to trafna nazwa dla tej wspólnoty Pocieszenie, bo ja nawet będąc z innej wspólnoty zauważyłem to niesamowite ciepło, niesamowite wspaniałe przyjęcie przez tych wszystkich ludzi. Bardzo się oni wspierają, bardzo są oddani sobie nawzajem i Panu Bogu. Teraz tak, to są moje pierwsze rekolekcje, myślę, że na pewno nie ostatnie i sam przykład tego, że tak jak ojciec wcześniej powiedział, wiele osób przyjechało z praktycznie, można powiedzieć, z całych Stanów, bo z Florydy i z South Carolina i z Tennessee. A na pewno jest to dowód tego, że te rekolekcje są bardzo dużo wszystkim dają, bardzo mocno scalają, bardzo blisko przyprowadzają do Pana Boga. Także Dla mnie to nie będą ostatnie rekolekcje. Również polecam wszystkim innym, czy to są wdowy czy wdowcy, czy osoby, które po prostu w codziennym życiu chcą być bliżej z Maryją i z Panem Bogiem, mogą dołączyć również do wspólnot rycerzy i rycerek, niewolników Maryi. A szczęść Boże wszystkim i zapraszam wszystkich do uczestnictwa bliższego w tym programie.
Bardzo dziękujemy Grzegorzowi, dziękujemy innym. Także są inni tutaj uczestnicy tych rekolekcji, które chcą także się podzielić z innej tej wspólnot.
Edyta z New Jersey, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To są moje drugie rekolekcje. W pierwszych uczestniczyłam w maju eucharystycznych, o Eucharystii. Tutaj teraz o Maryi, wzorze modlitwy. Zapraszam wszystkich na tego rodzaju rekolekcje. Jest to przede wszystkim w aspekcie duchowym czas uświęcenia, czas wielkiej łaski Bożej, wzrastania wierzy, formacji duchowej, naładowania takiego akumulatora duchowego. Jeżeli macie jakiekolwiek problemy, krzyże, pytania, warto przyjechać, warto posłuchać. Oprócz modlitwy, adoracji, śpiewów, różnych nabożeństw, jest też czas takiego nawiązywania nowych relacji, przyjaźni, wymiany doświadczeń, świadectw. Jakby nie patrzeć, pod każdym względem cudowny czas doświadczenia Pana Jezusa, na pewno w inny sposób, w szczególny sposób niż tak, jak doświadczamy go na co dzień. Warto jest zostawić wszystkich, odciąć to pępowinę, jak to czasami ojciec Bartłomiej mówi, przyjechać, zanurzyć się w Bogu, zanurzyć się w Maryi. Maryja jest między nami, prowadzi nas. Ojciec Bartłomiej jest cudownym kapłanem, świętym kapłanem i prowadzi nas wszystkich. Dziękuję Panu Bogu za tę wspólnotę, za Jasną Górę, za ojców kapłanów, za obecność nas wszystkich. Zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wieki wiek wam, zapłać i ostatnie dwa zdania.
A ja mam na imię Elżbieta, należę również do rycerek Maryi. Jestem we wspólnocie i dziękuję Bogu, że poprowadził tak moją drogę, że jestem tutaj, że mogę uczestniczyć, że spotkałam ojca Bartłomieja, który prowadzi mnie duchowo i dzięki temu pogłębiam swoją wiarę, pogłębiam to wszystko, co powinnam powierzyć Maryi Jezusowi. Bóg zapłać za wszystko.
Bóg zapłać i dziękuję za te słowa z innych też wspólnot i ostatnie zdanie, ostatnia minuta na antenie.
Mam na imię Andrzej, jestem z New Jersey. Jesteśmy w wyjątkowym miejscu, w szczególnym miejscu, w szczególnym czasie, czasie rekolekcji. Rekolekcje to dzięki analizie gruntownej ojca Bartłomieja, który przedstawił nam relację Maryi, a Jezusa, a szczególnie Maryi, od urodzenia do ukrzyżowania jej Syna. I dlatego też one rzeźbią wnętrze i uczą nas nowej relacji z Panem. Dziękuję.
Bardzo dziękuję wszystkim radiosłuchaczom Głosu z Amerykańskiej Częstochowy oraz wszystkim tym, którzy uczestniczą w naszych spotkaniach, w różnych wspólnotach. Zapraszamy także w ostatnią sobotę miesiąca na czuwania nocne, na pierwszą sobotę miesiąca, także właśnie do wspólnoty wdów i wdowców, drugą sobotę miesiąca oraz do domu rekolekcyjnego. Niech Pan wszystkim nam błogosławi i szczególnie dziękuję za ten czas rekolekcji Maryja wzorem modlitwy przez krzyż ku zmartwychwstaniu. Niech ta radość będzie w naszych sercach. Rekolekcje odbyły się 13, 14, 15 września tutaj w duchowej stolicy Polonii, w sanktuarium i w domu pielgrzyma. Serca błogosławię mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A program przygotował ojciec Bartłomiej wraz z uczestnikami tych wspaniałych rekolekcji. Bogu dziękujemy, ducha nie gasimy, także za wspaniałą pogodę, czas tego świętego miejsca. Z Panem Bogiem. Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w naszych nabożeństwach. Każdego dnia spływane są msze święte o godzinie 7.30, 8.00 i 11.30 w języku angielskim. Po mszy świętej w tygodniu jest sprawowana modlitwa na różańcu także wystawienie Najświętszego Sakramentu, który każdego dnia jest do godziny 5 wystawiony w kaplicy Matki Bożej. Zapraszamy także w sposób serdeczny na czuwanie nocne, które odbędzie się 28 września o godzinie 8 wieczorem. Specjalne nabożeństwo, adoracja, apel jasnogórski, różaniec, konferencja i msza święta. Zapraszamy co miesiąc w ostatnią sobotę miesiąca. Zbliża się miesiąc październik, także zapraszamy serdecznie nabożeństwa różańcowe w dni powszednie po mszy święcie o godzinie 11.30, a w niedzielę po mszy święte o godzinie 12.30. Także zapraszamy 5 października na pierwszą sobotę miesiąca intencja wynagradzająca niepokojem sercu Marii za grzechy świata. Wieczorem o godzinie 7 adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa na różańcu i msza święta, intencja wynagradzająca. Także jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Pojednania są kapłani w konfesjonale. Zapraszamy bardzo serdecznie na wspaniałe to nabożeństwo, odpowiadając Matce Bożej na właśnie to wezwanie z Fatimy. Także bardzo serdecznie zapraszamy do udziału mszy świętych w październiku. 6 to Dzień Modlitwy Polskich Sokołów. Także w Filadelfii odbędzie się Parada Pułaskiego. Także zapraszamy na drugą sobotę miesiąca na mszę świętą i spotkanie Jasnogórskiej Wspólnoty Wdów i Wdowców. Wspólnota Pocieszenie zaprasza do Kaplicy Świętej Anny w każdą drugą sobotę miesiąca o godzinie 12 msza święta. Odpowiedzialny za tę wspólnotę ojciec Bartłomiej, który bardzo serdecznie zaprasza. Także tak wielu wzięło udział niedawno we wrześniu, także w rekolekcjach dla tej wspólnoty. Już także zapraszamy bardzo serdecznie na 7 października na Święto Matki Bożej Różańcowej, uroczysta procesja różańcowa z lampionami o godzinie 7 wieczorem. Wszystkie cztery części modlitwy na różańcu, także specjalne Słowo Boże, adoracja Najświętszego Sakramentu. Uczcimy Matkę Bożą, prosząc i dziękując i uwielbiając Pana Boga za tą wielką niewiastę, jaką Pan Bóg dał nam. Także modląc się o pokój. Już także zapraszamy na 13 października, niedziela, Dzień Fatimski. Msza święta jest procesja różańcowa o godzinie 7 wieczorem. Szczęść Boże, drodzy radiosłuchacze, dziękując wszystkim radiosłuchaczom i radiogłośniom za łączenie się z nami. Program przygotował ojciec Bartłomiej z amerykańskiej Częstochowy, mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.